List świętego Piotra, druga część pierwszego rozdziału, to jest strona 1316. Pierwszy list świętego Piotra, 1:13, skończę czytać 2:3. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za list świętego Piotra, list napisany do wychodźców, do tych, którzy zmierzają, są pielgrzymami idącymi, którzy udali się w drogę do ziemi obiecanej, do swojej ojczyzny. W tym doświadczeniu też, Panie, my to doświadczenie podzielamy w naszym życiu. Prosimy Cię, daj nam mądrość, spraw, byśmy nauczyli się właśnie z tych słów świętego Piotra, jak żyć podczas tej naszej wędrówki, w jaki sposób się zachowywać, w jaki sposób zwalczać zło w nas, w naszych rodzinach i dookoła nas. Prosimy Cię też, daj nam nadzieję wobec mających nadejść na nas różnych wyzwań, a może i cierpień. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa. Amen. Pierwszy list świętego Piotra koncentruje się na dwóch głównych zagadnieniach. Już o tym wspominałem, tylko przypomnę. Po pierwsze, święty Piotr, pisząc do nowych nawróconych, do tych, którzy uwierzyli dzięki zwiastowaniu nawróconych Żydów w różnych prowincjach dzisiejszej Turcji, pisze, jak mają żyć nowym życiem, chrześcijańskim życiem. Skoro trzymali nową, żywą nadzieję, to teraz powinni w odpowiedni sposób żyć, jako właśnie dzieci Boże, jako poddani Chrystusa, patrząc na nadzieję rzeczy, które mają nadejść, powinni żyć w szczególny sposób, właśnie żyć chrześcijańskim życiem w nieprzychylnym, a nawet wrogim świecie. I tak jak już wspomniałem na początku tej serii, oczywiście można by to podsumować tą frazą Pawłową: zło dobrem zwyciężaj, zło dobrem zwyciężaj, nie oddawaj pięknym za nadobne, ale raczej zło dobrem zwyciężaj. I to drugie zagadnienie, o którym pisze Paweł, to jest to, ponieważ Chrystus cierpiał, ponieważ na Chrystusa przyszły różne wyzwania, tak samo i na Jego uczniów. Na nas też przyjdą wyzwania, na nas przyjdą testy. Pierwszy rozdział pierwszego listu świętego Piotra ma na uwadze nadzieję. ma na uwadze nadzieję. Mam nadzieję, że pamiętacie kazanie sprzed 2 tygodni. Nadzieja jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. Bez nadziei naszemu życiu brakuje ukierunkowania, a więc i tak naprawdę sensu. Bez nadziei, człowiek, który nie ma nadziei, pamiętacie, odwoływałem się wtedy do obrazów opisanych przez Viktora Frankla, tego znanego austriackiego psychiatry czy psychologa, który mówił o doświadczeniach ludzi w obozie koncentracyjnym, którzy właśnie stracili nadzieję, popadli w zupełny bezsens. Kiedy ludzie tracą nadzieję na wyzwolenie, tracą nadzieję na lepsze jutro, tracą też chęć do podejmowania jakichkolwiek wyzwań w swoim życiu, do zmagania się, do podjęcia tej walki, która jest nieodzowną częścią naszego życia, bo my walczymy. Właśnie pierwszy list świętego Piotra mówi o tym, że walczymy przeciwko siłom, które nas atakują. 5 rozdział mówi o tym, że diabeł chodzi wokół nas, kusi nas i mamy się jemu przeciwstawić, a więc jest to walka z wrogim, często wrogim otoczeniem. A zatem bez nadziei nie bylibyśmy w stanie nawet podjąć tych wyzwań, tej walki. Piotr jednak mówi, utwierdza nas w tym przekonaniu przez cały 1 rozdział, że Bóg w Chrystusie odrodził nas. Bóg w Chrystusie odrodził nas do żywej nadziei, do nadziei, która jest pewna, jest tak pewna jak zmartwychwstanie Chrystusa. I to właśnie ta nadzieja, ta żywa nadzieja, którą Bóg pielęgnuje w naszym życiu, bo On nie tylko nam ją daje, ale robi też z tą nadzieją coś w naszym życiu, ją pielęgnuje, ją podtrzymuje, potwierdza. Ta nadzieja właśnie daje nam siłę do zwalczania przeciwności w naszym życiu, do zwalczania zła w życiu naszym, w życiu naszych bliskich, naszych rodzin, a także wreszcie w otoczeniu, w tych zawodach, w których Bóg nas postawił. Zatem nadzieja jest główną myślą 1 rozdziału. Dzisiaj przechodzimy do 2 części 1 rozdziału. Co z tego wynika? Co z tego wynika? W 2 części 1 rozdziału, tych wersetach, które przeczytałem, Piotr ukierunkowuje nadzieję. Piotr ukierunkowuje nadzieję, którą otrzymaliśmy. Odpowiada na takie pytanie, jak żyć, by osiągnąć w tym życiu coś znaczącego, znaczącego w wieczności tak naprawdę. I daje nam 4 przykazania. W tej pozostałej części 1 rozdziału Piotr daje nam 4 przykazania. Po pierwsze, pierwsze przykazanie znajduje się w wersecie 13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze. Okiełznajcie umysły wasze. Myśl jest taka, ponieważ to wszystko Bóg dla was osiągnął z powodu wielkości waszego zbawienia, w świetle dziedzictwa, które jest wasze, które jest dla was przygotowane w niebie, z powodu wielkiego dzieła Bożego dla was w historii, bo Bóg przez całą historię przygotowywał dla was to zbawienie, którego staliście się teraz częścią. Bóg przez całą historię przygotowywał dla was tą nadzieję. Z tych przyczyn różnych przygotujcie się do odpowiedniej postawy i działania. Okiełznajcie umysły wasze, to jest pierwsze przykazanie Piotra. 1000-latka, nie wiem, czy ktoś z was dzisiaj przyniósł 1000-latkę na nabożeństwo, ale tłumaczy tą frazę bardziej dosłownie. A ta fraza brzmi tak w oryginale. Przepaszcie biodra waszego umysłu. Przepaszcie biodra waszego umysłu. Ja do tej pory nie wiedziałem, że mój umysł ma biodra. Nie wiem, czy wiedzieliście, że wasz umysł ma biodra. Ale oczywiście, skoro powstaje w ogóle taka fraza, taka dziwna fraza, to prawdopodobnie jest to wskazówka, że powinniśmy odwołać się do tego, co już wcześniej było w Biblii. A zatem oczywiście Stary Testament mówi wiele o biodrach. 2 rzeczy, które najbardziej uderzają w Starym Testamencie dotyczące bioder, to jest to, że kiedy Izraelici w noc paschalną mieli być gotowi do wyjścia, co mieli zrobić? Mieli przepasać swoje biodra. Właśnie gotowość, przepasanie, ubranie się w taki sposób, by to wszystko mogło nastąpić momentalnie, z impetem, w tym momencie, kiedy trzeba. Druga rzecz, drugi obraz jest taki, że kapłani w świątyni również mieli nie tylko długie suknie, ale te suknie musiały być w odpowiedni sposób przepasane. Oni musieli być gotowi do wykonywania pracy. Nie, gdyby ta suknia tak luźno sobie latała gdzieś tam, to kapłan wchodzący do ołtarza mógłby się łatwo potknąć i wybić sobie zęby o narożnik na przykład ołtarza. Ale nie, oni byli gotowi, zwarci do działania. To ich przepasanie bioder oznaczało tak naprawdę gotowość do pracy, gotowość do służenia Bożemu ludowi. A zatem coś podobnego jest tutaj w stosunku do nas wyrażone. Zobaczcie, powinniśmy właśnie w ten sposób przygotować nasze myślenie o w ogóle naszym życiu, naszej przyszłości, bo na tym Piotr się koncentruje. Spójrzcie na cel waszej wiary, spójrzcie na cel swojego życia. Bądźcie gotowi do działania, bądźcie gotowi do pracy, do zwalczania zła dobrem. Widzicie, to ta żywa nadzieja, którą Bóg wypracowuje i pielęgnuje w naszym życiu, to ona powinna dodać nam impetu, dodać nam gotowości do pracy dla Niego. Mamy być, już mówiłem, że w pierwszym rozdziale bardzo dużo Piotr mówi o przyszłości, ponieważ jako chrześcijanie mamy być nie tylko, mamy być przede wszystkim ludźmi, którzy patrzą w przyszłość. Gdybyśmy byli ludźmi patrzącymi w przeszłość, bylibyśmy po prostu sentymentalni. Gdybyśmy byli ludźmi tylko koncentrującymi się na teraz, tym, co teraz, bylibyśmy może hedonistami chrześcijańskimi. Ale my tak naprawdę mamy się koncentrować na tym, co przed nami. Na tym, co przed nami. Tak jak mówi Paweł, biegnę i patrzę. Patrzę na metę mojego biegu. A zatem mamy być ludźmi myślącymi przyszłościowo. Mamy właśnie być gotowymi w naszym życiu, by w odpowiedni sposób żyć chrześcijańskim życiem, czyli żyć dobrym życiem w złym świecie, właśnie pośród różnych wyzwań. Mamy też stawać się w tym naszym życiu dobrymi zarządcami naszych talentów i naszego czasu. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, o tym będzie później jeszcze wspomnę o tym, ale wszyscy otrzymaliśmy talenty, wszyscy otrzymaliśmy dary, aby nimi właśnie służyć, zmierzając wspólnie do tego celu. Oczywiście problemem, jak to ktoś kiedyś powiedział, że jest to, że my często myślimy swoimi oczami. Pomyślcie chwilę o tym. Często myślimy swoimi oczyma. To, co zobaczymy, nie tutaj i teraz, to nas najbardziej pociąga, nie? I tutaj znowu ta historia Izraela się przypomina, kiedy szli przez pustynię, kiedy zaczęli bardziej oglądać oczyma niż wiarą, to rzeczywiście co, zniechęcili się. W Egipcie było nam lepiej, tam mieliśmy przynajmniej ogórki i czosnek, a tutaj to co? Jakaś manna, jakieś nie wiadomo co. Czyli widzicie, jest zawsze to, co może nas spowolnić w chrześcijańskim życiu, kiedy skoncentrujemy się na tym, co widzimy naszym wzrokiem, a nie na co możemy patrzeć naszą wiarą. Piotr mówi, nasze oczy powinny być skierowane na cel naszego życia. W 17 wersecie Piotr przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To nie jest jeszcze, to życie nie jest wiadomo dla nas celem w samym sobie. Zmierzamy do nowej ziemi, do odnowionej ziemi, do przetransformowanej ziemi. Widzicie, bez wizji tej przyszłości, tej przyszłej chwały, która ma się objawić, nasze schematy, będziemy po prostu naśladowali schematy tego świata, będziemy krótkowzroczni, a więc tak naprawdę ostatecznie samolubni. Nie? Krótkowzroczność, czyli to, co dzisiaj jest przed naszymi oczyma, tak naprawdę jest samolubstwem. W wersecie 14 Piotr mówi też, w drugiej części 13 wersetu Piotr mówi oczywiście też, bądźcie trzeźwi, to oczywiście stan odwrotny do pijaństwa, a pijaństwo, jak wiecie, charakteryzuje się chwilowymi uniesieniami. Byliście na różnych imprezach, byliście na, kiedy wujek sobie popił i zaczął się wyżalać, wiecie, czy inni, gdzieś tam jakaś ułańska fantazja ich poniosła, więc pijaństwo jest chwilowym uniesieniem, chwilową fantazją, kaprysem. Pijaństwo oczywiście koncentruje się, że mam być dobrze teraz i muszę już sobie teraz ulżyć, ale to jest właśnie to motto pijaństwa. Piotr z kolei mówi, że nie, mamy pozostać trzeźwi, czyli Jak mówi w wersecie 14, mamy nie kierować się pożądliwościami, jakie poprzednio nami władały w czasie naszej nieświadomości. To właśnie wcześniej, bez wizji, bez żywej nadziei, bez celu naszej wędrówki, bardzo łatwo oddawaliśmy się naszym impulsom, działaliśmy nieprzemyślanie, bez świadomości tego, czym jest nasze życie, do czego powinno dążyć i dokąd zmierzać. A zatem, mając tą nadzieję, mając tą żywą nadzieję przede wszystkim, okiełznajmy nasze umysły, bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi, by myśleć, by działać w ten sposób, że z tym ukierunkowaniem na przyszłość. Drugie przykazanie, które Piotr nam podaje w tym fragmencie, znajduje się w wersetach 15 i 16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ten 16 werset jest oczywiście cytatem z Księgi Kapłańskiej, czyli z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału, wersety 44 do 45, dobrze mówię. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Co to oznacza być świętym jak Bóg? Co to oznacza, że Bóg jest święty? Z pewnych fragmentów Biblii widzimy, że w ten sposób właśnie aniołowie, w ten sposób cherubowie wysławiają Boga jako świętego, po trzykroć świętego. W Izajasza, 6 rozdziale oczywiście, mamy opis tego, jak prorok miał wizję Boga w świątyni i słyszał, jak serafy wołały: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. To jest ten niebiański chór, który wysławia świętość Bożą. I oczywiście później w objawieniu świętego Jana mamy znowu wizję nieba i mamy tron, tego, który zasiada na tronie. Mamy cały orszak postaci, które wołają znowu: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Już nieraz słyszeliście z tego miejsca, że świętość oznacza w Biblii takie podstawowe znaczenie świętości. To jest oddzielenie. Kiedy Bóg poświęcił Izraela, to przede wszystkim oddzielił go z pozostałych narodów. Oddzielił go z tego świata, aby służył mu. Nie? Uświęcił go w ten sposób. No ale czy to jest właśnie ta świętość, o którą chodzi? Nie? No, posłuchajcie, nie? Jakby to brzmiało, gdyby to były tylko synonimy i teraz serafowie wywołali w niebie: oddzielony, oddzielony, oddzielony jest Pan zastępów. Niektórzy interpretują świętość jako moralność. No ale znowu pytanie, jakby to brzmiało, gdyby teraz aniołowie, cherubowie wywołali: moralny, moralny, moralny jest Pan zastępów. Pewnie już wyczuwacie, że świętość to znacznie coś więcej niż te dwie rzeczy. Te dwie rzeczy się zawierają w świętości, ale to nie wszystko. Święty to raczej, jeśli chodzi o Boga, to jest ten główny przymiotnik oznaczający, określający Boga. Świętość to tak naprawdę charakter Boży. Świętość należy do Boga i stanowi niemalże synonim boskości. Bóg jest całkowicie czysty, Bóg jest całkowicie prawy, prawdomówny, oddany dobru. Tak jak dzisiaj czytaliśmy, nawet było czytanie z Księgi Przypowieści. Właśnie taki jest Bóg, taki jak ten charakter objawiony tam. Bądź prawdomówny, nie oczerniaj, bądź cierpliwy i tak dalej. To wszystko wskazuje na świętość Bożą. I oczywiście Bóg też jest oddzielony. Bóg nie jest jak ten świat. On jest, można powiedzieć, całkowicie inny. Jest oddzielony od tego świata. I co to oznacza do nas, dla nas? Bądźcie święty, święci jak Bóg. Sprawa jest dosyć prosta. W pierwszym rozdziale, już na początku, Bóg, Piotr, wprowadził nam obraz Boga, który jest Ojcem, jest naszym Ojcem. Odrodził nas, tak naprawdę zrodził nas na nowo, jako Ojciec do nadziei żywej. I w ogóle tutaj taka, może tak na marginesie powiem, że to jest coś niesamowitego. Pomyśleć w ogóle o Ojcostwie Bożym. Powinniśmy często o tym myśleć, ponieważ to jest pewien koncept, który był naprawdę bardzo obcy, zarówno w Starym, jak i w Starym Testamencie, jak i za czasów Jezusa. To było wręcz nie do pomyślenia dla wielu, wielu Żydów, że Bóg może być moim Ojcem, moim Ojcem. I oni się bardziej koncentrowali na tym aspekcie zbiorowym. Tak, Bóg jest Ojcem Izraela. Król był nazwany moim synem kilkakrotnie w psalmach. Ale wydaje się, że ta idea ojcostwa była taka dosyć obca, że Bóg może być moim ojcem jednej osoby. Nie? Ale Chrystus właśnie podkreślił to ojcostwo, że Bóg jest naszym ojcem. Chrystus nas nauczył właśnie modlić się ojcze nasz, mój ojcze, twój ojcze w ten sposób. I zobaczcie, jak to jest z ojcostwem, i to najlepiej chyba widać, wy, którzy macie dzieci, najlepiej to widzicie, że małe dzieci szczególnie. Ojciec jest dla dzieci bohaterem we wszystkim. Nieraz słyszeliśmy różne historie, jak to opowiadają dzieci, że a mój tato to jest najlepszy w tym i w tym, a mój tato to najlepiej potrafi. Nie? I to jest właśnie to. Nie? Ojciec jest naszym bohaterem. Ojciec jest bohaterem naszego życia. I my, naszym pierwszym wzorcem, my właśnie mamy się do niego upodabniać w tej świętości. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj wielu chrześcijan z góry zakłada, że to przykazanie jest niewykonalne, wręcz bez sensu. Dlaczego? Nauczyliśmy się po prostu prawdy, nauczyliśmy się trochę cynizmu już. Nauczyliśmy się prawdy o naszym grzechu. Wiemy, że nie możemy być tacy jak Bóg, a więc dajemy sobie spokój. Nie możemy być czyści i prawi i dajemy sobie spokój. Tym bardziej, kiedy czytamy wersję w Ewangelii Świętego Mateusza, wersję tego samego przykazania, gdzie Bóg wzywa nas, bądźcie doskonali, czy Chrystus wzywa nas, bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec jest doskonały, no to nas wręcz przeraża. Jakoś tak to kłóci się z naszym codziennym życiem, przepełnionym różnymi wyzwaniami. Nie? Presją pracy, presją otoczenia, problemami rodzinnymi. Życie jest zbyt trudne, by być świętym. A zatem wobec wielu narastających zobowiązań, wyzwań, zazwyczaj to właśnie Bóg jest tym pierwszym, z którym dajemy sobie spokój w zamian za coś, co chcemy mieć w tym życiu. Nie? To on pierwszy odchodzi. Nie? To on pierwszy. Jego pierwszego poświęcimy w naszych priorytetach, w naszym ważeniu różnych kluczowych kwestii. Ale widzicie, świętość jest kluczowa i tak jak już wcześniej odwołałem się do Księgi Kapłańskiej, tak myśląc o świętości Bożej powinniśmy myśleć o Księdze Kapłańskiej, która wiem, że nas wszystkich przeraża, bo jest dla nas niezwykle trudna, niezwykle nudna czasami. Nie wiem, pewnie niewielu z nas czyta w ogóle tą Księgę Kapłańską w domach, ale właśnie z tej księgi uczymy się najwięcej o Bożej świętości. Świętość w tej księdze wiąże się z czystością. Ci, którzy przychodzą do Boga bez oczyszczenia, umrą. Ci, którzy nie traktują Boga jako świętego, z należytą czcią w końcu zginą. Widzicie, nawet ta księga już sugeruje to, co później dzieje się u proroków, że jeśli nie, my jako ludzie, jako Boży lud, nie będziemy się uświęcali, nie będziemy się oczyszczali przez Chrystusa, my jako społeczność Nowego Testamentu, to Bóg opuszcza swoją świątynię. Bóg opuszcza miejsce, które z niej jest święte. On nie może żyć pośród nieczystych. Także z jednej strony zobaczcie, są takie rzeczy jak na przykład dwóch kapłanów, którzy ofiarują nie ten ogień, co trzeba w świątyni. I w ten sposób właśnie targają się na Bożą świętość. A zatem to nas uczy też, że nie możemy Boga wielbić tak, jak nam się żywnie podoba, ale Bóg nam wyznacza drogi, które są drogami świętości, które są drogami, które się Jemu podobają, kiedy będziemy żyli według tego, Bóg będzie z nami, Bóg będzie w tej świątyni, którą jesteśmy. Ale Księga Kapłańska uczy nas też drugiej rzeczy o świętości. To jest nie tylko czystość. Świętość jest nie tylko czystością. Świętość też wiąże się z pełnią, z kompletnością. I to jest ta część Księgi Kapłańskiej, która najczęściej nas wzburza. Że czytamy o jakimś człowieku, kulawy, nie mógł być kapłanem, nie mógł zbliżać się do świątyni i tak dalej. Nie o to chodzi, że Bóg dzisiaj nie ma starania, nie zważa na kaleki i tak dalej, absolutnie nie. To raczej była obrazowa lekcja tego, że Bóg domaga się kompletności, a więc dojrzałości tak naprawdę. Dojrzałości, nie? Tego, żebyśmy byli zintegrowani. I właśnie Piotr wyzywa nas do tego w tym liście, byśmy stawali się doskonali, byśmy stawali się dojrzali. To jest początek drugiego rozdziału, to co czytałem tutaj. Tutaj ja to przetłumaczyłem bardziej z greckiego, bardziej dosłownie mi się wydaje i może to więcej wam pomoże zrozumieć, o co chodzi w stawaniu się dojrzałym, kompletnym, świętym. Odrzućcie wszelką złośliwość, podstępne traktowanie innych, obłudę, zawiść, złą mowę, czyli tak naprawdę rzucanie oszczerstw. I teraz dalej Piotr mówi, zapragnijcie duchowego pokarmu. Ja wiem, że tutaj mówi o mleku i to nam się najczęściej kojarzy z innymi fragmentami w Nowym Testamencie, które mówią o niemowlęctwie, ale tak naprawdę tutaj to mleko jest tym duchowym pokarmem, tym solidnym pokarmem. Nawet w III wieku Kościół bodajże miał taką tradycję, że podawano do picia, jako symbol właśnie karmienia się Bożym Słowem, podawano do picia mleko z miodem. Czemu? No, to są właśnie te rzeczy, które w Biblii, w Starym Testamencie najbardziej napełniały, były obrazem obfitości, były obrazem Bożego dobrobytu. A zatem tak naprawdę zapragnijcie duchowego pokarmu, którym tutaj w szerszym kontekście są przykazania Boże Słowo. Czyli Piotr wiąże świętość nie tylko z czystością, ale z dojrzałością wiary. I słuchajcie, są wśród nas, w naszym otoczeniu kościoły, którym ewidentnie zależy na niedojrzałości swoich wiernych. Są kościoły, którym ewidentnie zależy na niedojrzałości swoich wiernych. Zresztą, jak to powiedział jeden Anglikanin, ksiądz z takiego dłamu ewangelicznego anglikanizmu, powiedział, że zazwyczaj tak to jest, że jeśli w kościele cały nacisk położony jest na to, że ksiądz jest ojcem, a kościół matką, to wierni będą co najwyżej dziećmi z bardzo dziecinną, niedojrzałą wiarą. Raczej Piotr mówi, że wszyscy mamy dorastać do świętego ojca. Mamy spoglądać na jego uporządkowanie, na jego czystość, na jego prawdę, także z czasem na jego mądrość i twórczość. Nie? To jest to, co w życiu powinniśmy zapragnąć. Być tacy jak on. Zacząć od tych rzeczy podstawowych i udawać się za nim, w jego twórczość, w jego mądrość. Trzecie przykazanie Piotra, związane z nadzieją w tym rozdziale, brzmi, tak jak w wersecie 17 czytamy, żyjcie w bojaźni. Jeśli wzywacie Ojca jako tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni. Mamy żyć w bojaźni. Dlaczego? To nas często obraża takie, jak mamy żyć w bojaźni. Widzicie, bo On się nad nami zlitował pośród swoich sądów. I często tak jest w naszych kalwinistycznych kościołach, w naszych reformowanych kręgach. Ludzi, którzy wyznają wybranie Boże i Bożą suwerenność i bezpieczeństwo zbawienia, istnieje coś takiego jak zła, jak niewłaściwa tendencja do wyolbrzymiania właśnie tego aspektu wytrwania świętych. Czyli bez względu na to, co zrobimy, Bóg i tak nas zbawi. No właśnie tutaj się mylimy. Mylimy się, wierząc, że jesteśmy tak bardzo wybrani, że możemy się z Bogiem spoufalać, być Jego kumplami, doradcami. Mylimy się, jeśli naprawdę Boga nie traktujemy jako świętego i sprawiedliwego sędziego. Bojaźń, o jakiej tu mowa, jest po prostu wezwaniem do tego, byśmy wystrzegali się lekkiego traktowania naszego zbawienia. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie lekceważmy. Nie lekceważmy naszego zbawienia. Nie lekceważmy tego, co Bóg odczynił, bo to nie jest tak, że w pewnym momencie pstryknął palcem i już nas zbawił. Nie. Bojaźń Boża, prawdziwa bojaźń Boża przede wszystkim uczy nas szacunku. Powinna uczyć nas respektu wobec Bożego działania w historii. Słuchajcie, jak wiele wagi w naszym życiu przykładamy do pamięci o ojcach. Jak wiele wagi. Czy naprawdę wierzymy w to, co Piotr napisał w rozdziałach 11 i 12, że przez całą historię wszyscy prorocy próbowali wejrzeć w to, co się z nami stało. Próbowali wejrzeć w nasze zbawienie. Oczekiwali tego czasu. To Bóg ich powoływał, żeby nam służyli. Tymi wszystkimi proroctwami. A zatem jaka w naszym życiu jest pamięć o naszych ojcach? Czy myślicie kiedykolwiek o tym, ilu ludzi Bóg powołał wcześniej przed nami, byśmy byli tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy? Czy dostrzegamy to? Czy jesteśmy Bogu za to wdzięczni, ilu ludzi Bóg postawił przed nami, abyśmy my dzisiaj byli zbawieni? Byśmy my dzisiaj doświadczali Bożego zbawienia i mieli nadzieję jeszcze na to, co nadejdzie. A zatem bojaźń musi wynikać z pokory, z uznania tego, że całe dobre dzieło w nas jest Boże. Bez pokory, bez bojaźni łatwo nam popaść w takie nastawienie, że to, co Bóg dla nas czyni, to, co dla nas ma przygotowane, nas nigdy nie usatysfakcjonuje. Piotr wskazuje, że jako chrześcijanie powinniśmy, wręcz ja bym powiedział, nie powinniśmy się tego bać, powinniśmy się cechować pewną obawą o nasze życie. Życie tych, którzy od nas zależą. Obawianie się z czymś dobrym w takim sensie. Zobaczcie, znacie już dosyć dużo z księgi Hioba, ale mi się zawsze podobało to, jak ta pobożność Hioba opisana w pierwszym rozdziale na samym początku. Zobaczcie, Hiob z drżeniem, z obawami sprawował swoje zbawienie. Zbawienie swojej rodziny. Co robił? Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego syna. Myślał bowiem Hiob, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. A zatem zobaczcie, bojaźń wynika z tego właściwego spojrzenia na historię zbawienia. Bojaźń powinna wynikać też z wdzięczności. Słuchajcie, wdzięczność jest główną cechą przymierza. Jeśli nie oprzemy naszego życia chrześcijańskiego na wdzięczności Bogu za to, co dla nas zrobił, rozminiemy się tak naprawdę z wieloma rzeczami. Przede wszystkim rozminiemy się z łaską w naszym życiu. Będziemy, przynajmniej może nie będziemy tak tego mówili, nazywali słowami, ale wydaje mi się, że po prostu jakoś pod skórę uwierzymy w to, że nam się to należało. Widzicie, bez wdzięczności nie ma łaskawości. I oczywiście w naszym przypadku tutaj Piotr mówi, cały czas opowiada o tym, co się stało w naszym zbawieniu, że Chrystus złożył ofiarę, co oczywiście nie czyni ją mniejszą od ofiar Hioba, który często rankiem wstawał i składał wiele ofiar. Nie, Chrystus złożył całkowitą, doskonałą, ostateczną, świętą ofiarę. Posłuchajmy wersetu 18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Dziwnie brzmi ten werset. Dziwnie brzmi przecież. Zobaczcie. Rzeczy znikome, złoto i srebro. Te rzeczy nam się nie kojarzą zazwyczaj z czymś, co przemija. Wszyscy pragniemy złota i srebra, bo te rzeczy nie przemijają. Wiemy, że one nie przemijają. A jednak Piotr z stara się właśnie na zasadzie kontrastu tu wręcz nam pokazać, że jest coś o wiele cenniejszego. Jest coś, czego złoto i srebro nie może nam kupić. Jest tylko ta krew, tylko ta krew może kupić coś dla nas. I Piotr mówi, że znowu tutaj dosłownie takie techniczne określenie w Grece. Ta krew, co nas sprawiła, to jest to, że wyzwoliła nas od religijnych tradycji naszych ojców. Ta krew Chrystusa wyzwoliła nas od religijnych tradycji naszych ojców, religijnych dróg życia. O co chodzi? Widzicie, w przeciwieństwie do niektórych ludzi dzisiaj, tamci nawróceni w tych prowincjach Turcji nie byli ateistami, nie byli postoświeconiowymi agnostykami. Nie, znaczna większość z nich była ludźmi bardzo religijnymi, bardzo pobożnymi, moglibyśmy powiedzieć. Tak naprawdę od wieków czcili tych bogów, których czcili ich ojcowie, Właśnie dawniej to chrześcijanie byli uznawani, to nasi bracia byli uznawani za pogan, dlatego że wierzyli w jedynego Boga. Niewielu bogów, ale też nie mówi jednego Boga, jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha, byli uważani za pogan. Nie wiem, czy ktoś z was już widział film Agora, ale to jest jeden z tych filmów, które pokazują nam coś z religijnego życia tamtych czasów. Ja wiem, że to jest pewne wyzwanie dla chrześcijan, można by rozmawiać kiedyś na DKF-ie, na przykład porozmawiać o tym filmie, bo też chrześcijanie tam są pokazani w takim trochę niekorzystnym świetle, bym powiedział. Ale widzimy też tam tą kulturę, która, gdzie całe miasto jest oddane czci wielu bogów. I tak to było, Te tradycje ojców były przekazywane na synów i to ich zniewalało. Zobaczcie, jak wiele energii, jak wiele poświęcenia musieli włożyć, by czcić tych bogów. Zobaczcie, to czasami dzisiaj nawet widać, kiedy wierzący, biblijnie wierzący chrześcijanin jedzie gdzieś na Daleki Wschód, jedzie gdzieś do Indii, do Chin i tak dalej, patrzy na te inne religie, to naprawdę, no z jednej strony musimy uznać, że to są ludzie bardzo pobożni. Oni naprawdę wiele czasu w swoim życiu, wiele energii poświęcają na to, by zaangażować się w ten kult, prawda? Ale widzimy teraz z perspektywy Chrystusa, z perspektywy Bożego Słowa, że te rzeczy są marnością. Ci ludzie marnują swoją energię i czas na rzeczy, które donikąd ich nie zaprowadzą, na rzeczy, które nie mogą im dać żywej nadziei, na rzeczy, które nie mogą im dać pewności tego, co będzie później. Zresztą, nie musimy udawać się bardzo daleko. Tak Mariusz Zewu mi przypomnieli właśnie o pewnej rzeczy, którą już znałem z filmu Luther, właśnie te schody w Rzymie, prawda? No, też się wydaje, zobaczcie, ile ludzie wysiłku wkładają w to, żeby po tych schodach na klęczkach się wspiąć. Ale czy samo to zjedna im Boga? No nie. Znowu włożyli całą swoją energię w coś, co naprawdę ostatecznie okazuje się marnością. A zatem krew Chrystusa wykupiła nas z takich marnych rzeczy, które donikąd nas nie prowadziły. Fałszywi bogowie w Biblii są nazywani marnością. Nasze życie zmarnieje po prostu, kiedy będziemy ich wielbić. Dlatego tym bardziej powinniśmy doceniać, respektować cenę, którą zapłacił za nas Chrystus. Ponieważ ta krew wyzwoliła nas od bożków, demonów, ogólnego strachu nawet przed żywiołami świata. Wiecie, jak zabobonni ludzie boją się bardzo burzy i tak dalej. Boją się nocy, boją się duchów w lesie. Kiedyś jeszcze ileś wieków temu na naszych terenach, tutaj w Polsce, odprawiono jakieś gusła i czary i tak dalej, chronić się przed demonami. Zobaczcie, Chrystus z tych rzeczy nas wyzwolił. Nie musimy się bać już. Nie musimy lękać się tych rzeczy, ponieważ On wie, że nasze życie jest w Nim ukryte. Nasza przyszłość jest w Nim ukryta. Ostatnie przykazanie, czwarte przykazanie w tym rozdziale rozpoczyna się w wersecie 22. Gorąco umiłujcie jedni drugich czystym sercem. To przykazanie tak naprawdę oznacza miłować innych dogłębnie i w całości. I tutaj już należy powiedzieć, że to jest bardzo trudne z dwóch powodów w naszym życiu. Taka miłość, miłość braterska, do której Piotr nas tutaj wzywa, jest bardzo trudna w naszym życiu z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze jest tak, że czym bliżej kogoś poznajemy, tym mniej ta osoba może nam się wydawać godna naszej miłości i czci. Czym bliżej się do siebie zbliżamy, tym bardziej widzimy po prostu grzech, widzimy brud tej drugiej osoby, to co mamy za uszami, jak to się mówi. Tak samo jest z nami i z Bogiem. Czym bliżej się do Boga zbliżamy, tym... Kiedyś nam się mogło wydawać, kiedy byliśmy jeszcze młodymi chrześcijanami, że o, to teraz się wyzbyłem tego, porzuciłem ten nauk już. No, teraz te grzechy główne, nie? Ale czym bliżej się zbliżamy Boga, tym dostrzegamy więcej, coraz więcej jakichś szczegółów, które ciągle gdzieś zawadzają, które ciągle gdzieś tam dogłębnie w nas... które nas zniewalają. I tak samo może być właśnie z relacjami między ludźmi, że czym więcej poznajemy drugą osobę, tym mniej godna kochania może się ona wydawać. Właśnie ta osoba ze wszystkimi słabościami, głupotkami, niedojrzałościami może nam się wydawać taka niegodna naszej miłości. A zatem miłość bratnia z definicji może być bardzo trudna. Z drugiej strony ta miłość jest o tyle trudna, że oznacza coś więcej niż przytulanie i życzliwości i fajne uśmiechy. Miłość, widzicie, Piotr będzie mówił o tym później wiele w czwartym rozdziale. Miłość to nakierowanie raczej działania i energii na drugą osobę. Nie, to trzeba naprawdę właśnie mieć ten umysł gotowy, te biodra przepasane do służenia. Zobaczcie, 4:8, przeczytam kilka wersetów. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Zobaczcie, widzicie, to jest to, że jeśli naprawdę pokochamy naszych braci, to właśnie ta miłość przezwycięży te wszystkie słabości. To, że poznamy ich bliżej, nie będzie oznaczało, że nie będziemy ich kochali. Tym bardziej, kochając ich, zobaczymy, że te rzeczy ostatecznie są... ostatecznie Chrystus się z nimi rozprawi. Widzicie, musimy spojrzeć na naszych braci oczyma Boga. Oczyma Boga, który odkupił ich w Chrystusie. A zatem miłość zakrywa słabości innych, góruje nad nimi, przewyższa je. Jeśli nie działa w nas miłość, to oczywiście wkrótce po tym, jak zobaczymy słabości w życiu drugiej osoby, wykorzystamy je, aby tą osobę zniszczyć. Nie? Jak bardzo kochamy oczerniać innych. Widzicie, wskazując na słabości innych, naszych braci i sióstr, budujemy własną wartość zazwyczaj. Wskazując na ich wady, pokazujemy, jak dalece ich przewyższamy. Gdzieś Paweł mówi w innym miejscu, nie? Uważajcie jednych drugich za wyższych od siebie. Jak? Marek miałby być lepszy ode mnie? No co nie? Ale widzicie, miłość to ukierunkowanie na dobro drugiej osoby, nawet wbrew jej przywarom i słabościom. Ale miłość też oznacza konkretne działanie, bo Piotr mówi dalej, kontynuuje w 4:9. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Cóż to powiedzieć więcej ponad to, co zostało dzisiaj przeczytane z listu do Hebrajczyków. Okazując gościnność, niektórzy nie wiedzą o tym gościnie aniołów. Gość w domu, Bóg w domu. Naprawdę, zabranie kogoś na lunch, na obiad oznacza z reguły więcej niż serdeczne przywitanie go w kościele, które notabene też jest ważne i właściwe i pożądane. 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A zatem, zobaczcie, miłość to wreszcie, tak jak mówi ten werset, służenie innym darami, które każdy z nas otrzymał od Boga. I te dary są wymienione w wielu miejscach w Nowym Testamencie, tylko wspomnę o kilku. Jedni słyną z daru gościnności, inni słyną z daru nauczania, inni mają też dar obdarowywania, to jest ciekawy dar, dar obdarowywania innych, a inni mają też dar kierowania. To w dwóch miejscach, co najmniej się u Pawła pojawia, dar kierowania. Czyli zobaczcie, to co otrzymaliśmy jest drogą, jest narzędziem do osiągnięcia chwały przez nas, nie celem w samym sobie. Te rzeczy są nam dane z Bożej łaski po to, byśmy nimi wzbogacali innych. A zatem Piotr wzywa Kościół, zobaczcie, do braterskiej miłości, zanim w ogóle przejdzie do drugiego rozdziału i zanim opisze funkcję Kościoła w świecie. Zobaczcie, zanim w ogóle Piotr zacznie mówić o świecie i o tym, czym jest Kościół w tym świecie, mówi najpierw o tym, co my jako Kościół na czym powinniśmy się skoncentrować. Jezus wskazał na miłość jako główną oznakę bycia Jego uczniami. Po czym poznają was w świecie? Po tym, że będziecie się wzajemnie miłować. Bez tego, zobaczcie, bez bratniej miłości Kościół nie jest atrakcyjny dla świata. Bez bratniej miłości Kościół nie jest atrakcyjny dla świata. Bez bratniej miłości Kościoły nie są atrakcyjne nawet dla nas. I niektórzy z nas tego doświadczyli, będąc w różnych szerokościach geograficznych, pod różnymi szerokościami geograficznymi. Odwiedzaliśmy, niektórzy z nas odwiedzali różne kościoły. I są to czasami kościoły, w których nawet naucza się Bożego Słowa i tak dalej. Ale dziwne to jest, kiedy wchodzi się do kościoła, nikt cię nie przywita. Dziwne to jest, kiedy przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo, a nikt przez ostatni rok nie zaprosił cię właśnie nawet na obiad. Dziwne rzeczy, nie? Dziwne rzeczy. Ale Kościół, widzicie, Kościół może prawdziwie wzrastać nie tylko, gdy studiuje Boże Słowa, ale właśnie, gdy praktykuje miłość. I to jest przykazanie Piotra dla nas. Jeśli mamy być atrakcyjni dla kogokolwiek, to przez gorliwą miłość płynącą z serca, która właśnie potrafi zakryć słabości innych. Piotr też poucza nas, już kończę, że postawa miłości nie tyle musi zawsze wynikać z samych emocji, że dzisiaj się poczujemy dobrze i tak zrobi nam się w sercu ciepło i wtedy okażemy innym miłość. Raczej nie. Raczej naszą gotowością do okazywania miłości powinno być poddanie Bożemu Słowu. Werset 22. Posłuszeństwo. Przez posłuszeństwo. Widzicie, dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo w prawdzie. Czyli wierzyć w Jezusa, jeszcze raz przypominam, wierzyć w Jezusa, ufać Jezusowi nie oznacza wyznawać tylko Go swoimi ustami, ale przede wszystkim poddawać się Jego panowaniu, Jego słowom, praktykować to Słowo w swoim życiu. Postawa miłości właśnie powinna wynikać z naszego stosunku do Słowa, z tego, że Słowo na nas oddziaływuje, że Słowo nas odradza, Słowo nas obmywa. To właśnie ono ciągle zachęca nas do odpowiednich postaw. To ono sprawia, że kiedy patrzymy na historię tego, co Bóg dla nas zrobił, powinniśmy z wdzięczności podporządkować się Chrystusowi. To ono wzmacnia naszą nadzieję, naszą wiarę. To ono daje nam właściwe bodźce do działania, kiedy patrzymy na Chrystusa i kiedy patrzymy na bohaterów wiary, o których czytaliśmy przez ostatnie kilka niedziel. Dlatego tak ważne jest, byśmy na co dzień z tym Słowem obcowali. Ja wiem, że już wielu z nas zna różne fajne, ciekawe cytaty z różnych filmów, potrafimy je cytować, potrafimy wszyscy znamy wszystkie polskie kultowe seriale, ale pytanie, czy w ten sposób na przykład potrafimy cytować Biblię, tak jak nasze filmy. Czy to Słowo dla nas jest na tyle cenne, byśmy je cytowali, byśmy do niego się odnosili. Ale Piotr mówi, Słowo żyje i trwa, ono musi być żywe. Jeszcze tylko jedna uwaga. Piotr kilkakrotnie w tym rozdziale wspominał o nieprzemijalności pewnych rzeczy. Piotr wspomniał już, że nasze dziedzictwo jest nieprzemijalne, niezwiędłe nazwał je. Nasza wiara jest nieznikoma, czyli nie zniknie, jest trwała. Nasze wykupienie jest nieznikome, jest trwałe. Teraz mówi, że Słowo jest żywe i trwałe. Skoro Słowo nie przemija, to też ci, którzy są z Niego zrodzeni. A zatem Piotr stara się nam powiedzieć jedno. Słuchajcie, Słowo stwarza, Słowo Boże stwarza niezniszczalne rzeczy w naszym życiu. Słowo Boże sprawia niezniszczalne rzeczy w naszym życiu. Widzicie, to Słowo popycha nas do miłości wobec braci, która tak naprawdę ma wieczne konsekwencje. To, że okażesz miłość wobec braci, to tak naprawdę zbudujesz sobie ten skarb, który nie zwiędnie, który nie zniszczeje. Widzicie, te rzeczy, miłość braterska jest wieczna. One wzbogacają innych ludzi na wieczność. To, że okażesz gościnę, to, że okażesz uprzejmość, to, że usłużysz tym darem, który masz, te rzeczy nie przeminą. I oczywiście jedna rzecz, która nas najczęściej powstrzymuje przed okazywaniem miłości, to przekonanie, to po prostu jedno przekonanie, że jeśli się poświęcimy miłości, to to pozbawi nas wielu lśniących rzeczy tego świata. Stracę czas, w którym będę mógł zrobić coś, w którym mógłbym zrobić coś wspaniałego dla siebie. Nie? Także wszyscy czujemy, że praktyczne miłowanie braci nierzadko potrafi stanąć na drodze do chwały, którą my sami sobie chcemy obrać, dla której ludzie na tym świecie żyją. Dlatego mamy werset 24. Wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Boże trwa na wieki. A zatem starajmy się zdobywać to, co jest o wiele cenniejsze, co jest nieznikome, co jest niezwiędłe, co ma większą wartość, naprawdę większą i trwalszą wartość niż chwała złota i srebra. Pomódlmy się. Już drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za słowa Piotra, za te cztery przykazania oparte na nadziei. Prosimy Cię, abyśmy tej nadziei się trzymali, byśmy tej żywej nadziei najbardziej się poświęcili w naszym życiu. Prosimy Cię, naucz nas miłować innych, naucz nas w praktyce stawiać innych przed sobą, jak najlepiej im służyć, aby zbudować Twoje królestwo, które jest trwałe, które jest niezniszczalne, które zmienia ten świat, wywraca ten świat do góry nogami i zmienia go na Twój obraz i podobieństwo. Prosimy Cię o to w imieniu Chrystusa. Amen.